Jest 11:30.
Radio dla Ciebie.
Audycja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu województwa mazowieckiego w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki.
Robert Duchniak, kłaniam się i zapraszam Państwa na audycję Fundusze Unijne dla Mazowsza. Dzisiaj będziemy mówili o programie operacyjnym Kapitał Ludzki. W studiu już obecni zaproszeni goście z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych. Za chwilę przedstawię naszych gości. Proszę Państwa, warto pamiętać, że to, o czym będzie mowa, to być może jest rzecz ściśle Państwa dotycząca. Dlatego jeśli ktoś z Państwa usłyszy, że ma podobny pomysł na wykorzystanie środków unijnych w swojej działalności, no to będzie też po programie możliwość rozmowy z ekspertami. Tymczasem przypominam, program operacyjny Kapitał Ludzki, o tym dzisiaj mówimy. No i też pokazujemy projekty, które już zostały zrealizowane, bądź są w trakcie realizacji. Tutaj oczywiście nieoceniona rola Piotra Łosia, który trafił między innymi do Zabrodzia.
Nazywam się Agnieszka Sosnowska, jestem sekretarzem gminy Zabrodzie. No właśnie, jestem na etapie przeglądania wniosków, jakie złożyliśmy do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych dotyczące pozyskania środków dla naszych mieszkańców, które będą służyły dla rozwoju naszej gminy. Wniosków złożyliśmy już kilkanaście, czekamy teraz tylko na rozstrzygnięcie.
A te najważniejsze, ostatnie dwa?
Wnioski z działania 9.5. Tytuł wniosku pierwszego to jest aktywizacja umysłu. To przewidziane szkolenia dla najmłodszej grupy mieszkańców naszej gminy. To jest nauka szybkiego czytania, jakieś zapamiętywanie. Natomiast drugi wniosek jest to kształcenie przez taniec. Na naszym terenie nie ma zajęć dodatkowych dla dzieci. Mamy bardzo skromną bazę kulturalną ze względu na braki lokalowe. No i chcemy jakoś te dzieci zachęcić, żeby się rozwijały również w tym kierunku, i to jest kształcenie poprzez taniec. Nasz budżet gminy jest bardzo skromny. Dużo środków dokładamy do wydatków oświaty i na zajęcia pozalekcyjne. Jest trudno jeszcze coś wygospodarować.
Na jaką kwotę Państwo liczą w ramach tego projektu?
Maksymalne środki to są kwoty 49 738 zł na projekt aktywizacja umysłu, a na ten drugi projekt 49 670 tysięcy. Procedura, to jest żmudne wypełnianie kolejnych rubryk wniosków.
Ale skąd Pani ten wniosek wzięła?
Wnioski do aplikowania o środki unijne pobieramy z generatora wniosków, wypełniane online. Następnie są drukowane i dopiero w wersji papierowej i elektronicznej jest składany do Mazowieckiej Jednostki. Mamy zaprzyjaźnionego partnera, to jest Krajowe Stowarzyszenie Inicjatyw, które już ma doświadczenie w realizacji wszelkiego rodzaju projektów, tak zwanych miękkich, i między innymi z ich doświadczenia korzystamy. I najlepszy dowód, że ta współpraca opłaciła się, ponieważ wnioski przeszły ocenę formalną. W maju złożenie wniosków. Teraz tylko kwestia czekania. Jest to długi okres jednak i warto by było na to zwrócić uwagę, żeby rozstrzyganie odbywało się trochę sprawniej.
Monika Kraszewska reprezentuje Centrum Usług Profesja Spółka ZO, która realizuje na terenie powiatu wyszkowskiego program Zostań profesjonalistą w przyszłości. Jest to projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt został przygotowany w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki. Program obejmuje 5 gmin z terenu powiatu wyszkowskiego, a Zabrodzie jest jedną z tych gmin. Myśmy przygotowali ten projekt dla tych gmin. On był odpowiedzią na pilotażowy konkurs w ramach priorytetu 9.5 dokładnie, oddolne inicjatywy edukacyjne. I myśmy przygotowali to dla osób zatrudnionych w tych gminach, chcąc przekazać im wiedzę z zakresu właśnie tych środków pomocowych, z zakresu zarządzania projektami, po to tylko, żeby te osoby, które w tych gminach działają, pracują na rzecz tych gmin, mogły sięgnąć po pieniądze z Unii, mogły wykorzystać je do swoich celów z przeznaczeniem dla rozwoju gminy. Projekt Zostań profesjonalistą w przyszłości został przygotowany przez Centrum Usług Profesja Spółka ZO w grudniu 2007 roku, ponieważ to była odpowiedź na konkurs pilotażowy, który został wtedy ogłoszony. Natomiast cała procedura oceny, potem podpisywania umowy i wypłaty środków, które są przeznaczone na realizację tego projektu, trwała ponad 7 miesięcy.
proszę Państwa, dzisiaj w audycji Fundusze Unijne dla Mazowsza o programie operacyjnym Kapitał Ludzki. Ja przywitam naszych gości. Najpierw goście z mazowieckiej jednostki wdrażania programów unijnych, zastępca dyrektora do spraw programu operacyjnego Kapitał Ludzki i zintegrowanego programu operacyjnego rozwoju regionalnego, pani Elżbieta Szymanik. Witam serdecznie.
Witam Państwa.
Również pan Zbigniew Stanik, kierownik Wydziału Wdrażania Priorytetu 9 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Witam serdecznie.
Witam Państwa.
Z nami również pani Dorota Podleś, właściciel Centrum Usług Profesja.
Dzień dobry.
Proszę Państwa, te nazwy, ja to często podkreślam, budzą pewne obawy, jak to ugryźć, jak zrozumieć, o co chodzi w tych funduszach, ale my po to właśnie się zebraliśmy w tym gronie, żeby Państwu przybliżyć całą tę sprawę. No i pierwsze pytanie, czym w ogóle jest program operacyjny Kapitał Ludzki?
Program stanowi odpowiedź na wyzwania, jakie przed państwami właśnie członkowskimi stawia Unia Europejska, a tutaj w tym obszarze akurat strategia lizbońska i były pewne cele założone w strategii lizbońskiej i te cele są realizowane między innymi przez program operacyjny, jakim jest Kapitał Ludzki. Właśnie to są cele społeczne związane ze wzrostem zatrudnienia, z podniesieniem poziomu wykształcenia mieszkańców, ze spójnością społeczną, z przeciwdziałaniem wykluczeniu społecznemu i te cele właśnie załatwia na poziomie Polski program operacyjny Kapitał Ludzki.
No dobrze, teraz dwa kolejne terminy, o których myślę, że warto powiedzieć. Jest podział na komponent centralny i komponent regionalny. Dlaczego jest ten podział i co to są owe komponenty?
Te komponenty są taką odpowiedzią do problemów, jakie są właśnie realizowane w komponencie centralnym i w komponencie regionalnym. I w komponencie centralnym jest to wsparcie dla struktur i systemów. Natomiast w komponencie regionalnym jest to wsparcie dla grup społecznych właśnie, odpowiedź na konkretne problemy, jakie występują w danym regionie. One nie są jednakowe w całej Polsce. Mazowsze ma troszeczkę może inne problemy, inne województwa mają inne problemy, stąd komponent właśnie regionalny.
Rozumiem. No ale teraz tak, w priorytecie 9 działanie numer 5 nosi nazwę oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich. No właśnie, czy to w związku z tą specyfiką od razu przenosimy i wskazujemy wieś jako tego adresata programu?
Tak, działanie 9.5 jest adresowane właśnie do mieszkańców obszarów wiejskich, do społeczności zamieszkujących obszary wiejskie i małe miasteczka. I to ma na cele właśnie pobudzenie aktywności mieszkańców obszarów wiejskich w obszarze właśnie podnoszenia poziomu wykształcenia. Musimy sobie wszyscy uzmysłowić, jak ważnym jest właśnie wykształcenie, zdobywanie wiedzy, że to przez to, że zdobywamy nową wiedzę, osiągamy po prostu przewagę konkurencyjną, lepiej odnajdujemy się właśnie w świecie. Między innymi umiemy czytać te skomplikowane terminy, o których pan redaktor mówił na wstępie. To jest właśnie wiedza.
Tak, tutaj chciałbym jeszcze nadmienić, że o strategii lizbońskiej mówi się bardzo często i tak się uważa, że to taki dokument, który dotyczy tylko na przykład bardzo wysokich technologii. No nie, niekoniecznie. Również działania edukacyjne jak najbardziej wchodzą w skład strategii lizbońskiej i mówią o jej realizacji. No ale my oczywiście o fragmencie programu operacyjny Kapitał Ludzki rozmawiamy. Oczywiście instytucją, która jest odpowiedzialna za nabór wniosków jest Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych, tak?
Tak, zgadza się. W tym roku ogłosiliśmy 3 konkursy w ramach tego działania 9.5. 2 konkursy już są zakończone, 3. konkurs jeszcze trwa.
No i teraz powiedzmy, jakie projekty mogą być realizowane w ramach owego działania?
Spośród typów projektów, jakie możemy realizować w ramach działania 9.5, to przede wszystkim tworzenie i wsparcie inicjatyw, które są ukierunkowane na pobudzenie świadomości środowisk lokalnych, ich zaangażowanie na rzecz rozwoju edukacji na terenach wiejskich, czy podniesienie poziomu wykształcenia tych mieszkańców. Ponadto mogą być to projekty przyczyniające się do podnoszenia poziomu wykształcenia mieszkańców oraz rozwój usług edukacyjnych w tych rejonach. Dodatkowo dodatkowo spośród jeszcze jeden typ projektów, jaki możemy tworzyć w ramach tego działania, są to działania informacyjno-promocyjno-szkoleniowe, doradcze, które służą podnoszeniu świadomości mieszkańców obszarów wiejskich co do korzyści płynących z dalszej edukacji.
No dobrze, a teraz przyjrzyjmy się, jak to może wyglądać w praktyce. Pani Dorota Podleś, właściciel Centrum Usług Profesja. Jakie już pani ma doświadczenia w działaniu w ramach właśnie programu operacyjnego Kapitał Ludzki?
W grudniu ubiegłego roku aplikowaliśmy o otrzymanie środków na realizację projektów, w tym między innymi właśnie projektu Zostań profesjonalistą w przyszłości, i otrzymaliśmy te środki. Projekt był dosyć wysoko punktowany, z czego się ogromnie cieszymy. I jesteśmy w trakcie realizacji w tej chwili. A jeśli chodzi w ogóle generalnie o doświadczenia już nawet z poprzedniego okresu w zakresie też kapitału ludzkiego, chociaż nie był to dokładnie program Kapitał Ludzki, to kadra, która jest zatrudniona w firmie, ma bardzo duże doświadczenie, nawet już począwszy od 2003 roku.
A o tych profesjonalistów zapytam, jakich oni będą bądź już są profesji?
To projekt jest skierowany do osób pracujących w gminach wiejskich. Jest 5 gmin, które zostaną objęte projektem, i w ramach tego projektu są przewidziane 2 szkolenia. To jedno szkolenie to jest aplikowanie o środki pomocowe z PKL-u, a drugie szkolenie to zarządzanie projektami. Też dotyczy programu Kapitał Ludzki.
Tu chodzi o to, żeby ta społeczność lokalna się uruchomiła i sama też potrafiła czerpać z unijnej kasy. Jak rozumiem. No dobrze, a to jest prosta sprawa i czy jest duże zainteresowanie tym?
Jest bardzo duże zainteresowanie. Jako jednostka szkoleniowa musimy robić analizy w tymże zakresie. I wiemy, że jest bardzo duże zainteresowanie raz na poziomie aplikowania, i tutaj jest niedostateczna wiedza mimo wszystko, zwłaszcza wśród mieszkańców obszarów wiejskich. A druga rzecz w zakresie realizacji, zarządzania projektami. Ta tematyka, powiedziałabym, że nawet jest trudniejsza od aplikowania, bo aplikować o środki jest dużo prościej. Już z doświadczenia wiem, natomiast realizować, że tak powiem, projekt i rozliczyć projekt, to jest sztuka.
No tak, to z rozliczaniem to jest jakby osobna historia, no musimy też ją odłożyć na koniec niejako, prawda? No bo mimo różnych trudności, umówmy się, to nie są proste sprawy, to jednak warto aplikować o środki unijne, ale ja zapytam tak, czy dużo gmin aplikuje o środki tego programu?
Wśród ostatnich konkursów była spora ilość beneficjentów. To były właśnie gminy bądź powiaty. Tutaj w tym działaniu 9.5 punktowane było partnerstwo. Nam bardzo zależy na tym, żeby te oddolne inicjatywy przejawiały się między innymi w partnerstwie, żeby po prostu do tych projektów dołączały się NGOsy, organizacje pozarządowe, i takie partnerstwa również w tych projektach mamy. Można powiedzieć, że to partnerstwo z taką organizacją pozarządową z danego obszaru jest cenne, bo ono tak jakby uwiarygodnia tą inicjatywę lokalną, że mamy wtedy przeświadczenie, że jest to naprawdę potrzebne tej społeczności, to co w takim projekcie partnerskim jest prezentowane.
A panie dyrektor, jaka jest maksymalna kwota dofinansowania? I od razu zapytam, ile z tego pochodzi z funduszy unijnych?
To są projekty małe, gdzie maksymalna kwota dofinansowania wynosi 50 tysięcy złotych, czyli mogą być składane projekty o wartości do 50 tysięcy złotych. I tutaj proporcje są 85% do 15%, czyli 85% pochodzi z Europejskiego Funduszu Społecznego, a 10% z budżetu państwa.
No dobrze, a teraz porozmawiajmy o terminach, no bo rozumiem, że konkursy będą się odbywać, już się odbywają. W jakich terminach można owe wnioski składać?
Obecnie do dnia 30 września ogłoszony jest konkurs w ramach działania 9.5 i nabór będzie trwał również do 30 września. Natomiast na przyszły rok niestety jeszcze nie mamy harmonogramu, jeżeli chodzi o rozplanowanie poszczególnych konkursów dla właśnie priorytetu 9. Jedno, co można powiedzieć, to to, że będzie tam zabezpieczona dosyć pokaźna suma środków, jeżeli chodzi o działanie 9.5, będzie to około 16 milionów złotych.
No dobrze, a jak wygląda taki wniosek aplikacyjny? Czy da się to w radiu opisać oczywiście?
Tak, wniosek aplikacyjny jest formularzem oczywiście, który trzeba uzupełnić, wypełnić w nim odpowiednie punkty. Tak naprawdę podstawa, jeżeli chodzi o wypełnianie go przez beneficjenta, to jest część merytoryczna wniosku i budżet, gdzie są wykazane poszczególne koszty. W tej części merytorycznej przede wszystkim beneficjent wskazuje uzasadnienie dla potrzeby realizacji takiego projektu, wskazuje cel tego projektu, wskazuje grupę docelową, która będzie odbiorcą tej pomocy w ramach tego projektu, wskazuje działania, jakie będą podejmowane w ramach tego projektu, rezultaty, które osiągnie. Natomiast kolejnym elementem jest harmonogram realizacji, czyli rozkład tych działań w czasie i budżet projektu, gdzie są wykazane wszelkie koszty związane z tym projektem.
No dobrze, a jak przygotować taki wniosek?
Procedura jest dosyć prosta, po prostu trzeba skorzystać z generatora wniosków aplikacyjnych. On jest dostępny zarówno na stronie Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych, jak i na stronie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. Ten wniosek wypełnia się w wersji online, jest również dostępny już w wersji offline. I generalnie wszystkie pola, które są tam zaznaczone, jest odpowiednia instrukcja, która pomaga nam przy uzupełnianiu takiego wniosku.
To ja od razu też panią Dorotę Podleś zapytam, jak przygotować taki wniosek. Ja rozumiem, że jak ktoś uczy, jak sięgać po unijne środki, to potrafi wypełnić wniosek, ale czy warto się bać? Czy to jest jednak dla ludzi i można to zrobić?
Tak, jest to dla ludzi, tak jak pan powiedział, a bać się nie trzeba. Trzeba sięgać po te środki, trzeba pisać, trzeba zdobywać doświadczenia. Czasem za pierwszym razem się nie udaje, ale każdy napisany wniosek to jest kolejne doświadczenie. Dlatego, jak to powiedział ktoś, jeżeli się nie napisze, to się nie dostanie. Trudno, że tak powiem, gdy bać siedzieć i może bym dostał jakieś środki, wsparcie. Natomiast jeżeli się nie napisze takiego wniosku, nie wypełni się takiego wniosku, to wiadomo, że po prostu nie uzyska się wsparcia dla beneficjentów ostatecznych, którzy potrzebują tego wsparcia, bo są grupy, które naprawdę są z uwagi na jakąś złą sytuację finansową, nie mogą, mają utrudniony dostęp do edukacji. I tutaj duża rola właśnie organizacji NGO, osób, firm szkoleniowych, które mogą pisać o takie środki. I tak jak mówię, trzeba pisać.
Trzeba pisać. Ja jeszcze zapytam o taką rzecz, no być może też bardzo istotną, o załączniki. Jakie muszą być dołączone do wniosku?
Obecnie wymagany jest tylko jeden załącznik do wniosku aplikacyjnego. To jest załącznik, który potwierdza sytuację finansową beneficjenta.
Rozumiem. A od złożenia wniosku do otrzymania dofinansowania ile czasu upływa?
To jest 21 dni na ocenę formalną i później jest 45 dni na ocenę merytoryczną. Z tym, że to może ten okres się może skrócić lub wydłużyć, no w zależności od tego, jaki jest, ile wniosków zostało złożonych.
No i dobrze, porozmawiajmy jeszcze przez chwilę o rozliczeniu takiego dofinansowania. No zwykle o tym się mówi najwięcej, że to jest trudne, ale czy rzeczywiście, czy należy już tam przewidywać jakieś kłopoty, czy też spokojnie czekać na rozliczenie?
Myślę, że w obecnym okresie programowania ta procedura jednak rozliczenia została znacznie uproszczona. Przede wszystkim na etapie rozliczania takiego projektu beneficjent składa wniosek o płatność. Wnioskiem o płatność rozlicza swoje wydatki, prawda? Wydatki poniesione nie musi przedkładać nam żadnych dokumentów księgowych. On je wykazuje tylko i wyłącznie w formularzu, jakim jest wniosek o płatność. Wniosek o płatność zawiera właśnie tą część, która dotyczy rozliczenia kosztów i również część sprawozdawczą, gdzie wykazuje się rezultaty, jakie są w trakcie realizacji tego projektu osiągane.
Proszę Państwa, to ja teraz tak, zachęcam do tego, żeby, jeśli Państwo są zainteresowani pozyskiwaniem środków z programu operacyjnego Kapitał Ludzki, jeśli Państwo uważają, że to Państwa dotyczy, to no, są eksperci, będą jeszcze z nami obecni przez chwilę. Ja proponuję numer telefonu 022 645 56 66. Powtórzę. 022 645 56 66. 66. Jeśli są pytania, zapraszamy. Tutaj obecni w studiu eksperci mogą odpowiedzieć na każde pytanie, jak mnie mam, dotyczące tego akurat odcinka środków unijnych, o których mówimy, czyli programu operacyjnego Kapitał Ludzki. Ja bardzo dziękuję za rozmowę i za wizytę w studiu. Przypomnę, zastępca dyrektora do spraw programu operacyjnego Kapitał Ludzki, pani Elżbieta Szymanik. Dziękuję pięknie.
Dziękuję bardzo.
Również pan Zbigniew Stanik, kierownik Wydziału Wdrażania Priorytetu 9 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Dziękuję.
I pani Dorota Podleś, właściciel Centrum Usług Profesja.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo za udział. Proszę państwa, zapraszam do telefonów. Przypomnę 022 645 56 66. Eksperci będą jeszcze obecni w studiu, a jednocześnie zapraszam też do wysłuchania, jak tego typu projekty są realizowane w naszym regionie. Tym razem Piotr Łoś trafił do Halinowa.
Anna Rosa, kierownik Gminnego Centrum Informacji w Halinowie, koordynator projektów unijnych z ramienia Urzędu Miejskiego w Halinowie.
Cztery projekty państwo realizują. Jakie to projekty?
Projekty współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki, działanie 9.5 Oddolne Inicjatywy Edukacyjne na Obszarach Wiejskich. Pierwszy projekt Dzień z Rycerzami oraz Kulturą Średniowieczną. Drugi projekt Warsztaty Twórcze Młodego Człowieka. Trzeci Warsztaty Teatralno-Muzyczne i ostatni Przebojowe Warsztaty Musicalowe. Wszystkie cztery mniej więcej po 45 tysięcy złotych. Niektóre projekty już się pokończyły. Mieszkańcy są bardzo zadowoleni i chcieliby więcej takich projektów. Dzień z Rycerzami, Kultura Średniowiecza to piknik rycerski. Pieniędzy z budżetu gminy, no nie otrzymalibyśmy takich pieniędzy, więc coś takiego wymyśliłam, napisałam wniosek, no i przeszedł.
22 czerwca u nas na terenie gminy był zorganizowany właśnie Dzień Rycerza ze Średniowiecza, z kulturą średniowiecza. Mieliśmy przyjemność zapoznania się z tą kulturą. Wszystko można było dotknąć, założyć na siebie, spróbować na przykład strzelania z łuków czy wybicia monety.
Próbowała pani?
Tak, oczywiście, razem ze swoimi synami, którzy byli zafascynowani całą imprezą. Przede wszystkim no, interesowały ich te zbroje, miecze, łuki, dzidy, no wszystko, co było dostępne. Czekamy z niecierpliwością na drugą część, która też ma mieć miejsce u nas w gminie. Na pewno przyjdziemy całą rodziną i wszystkich znajomych będziemy namawiać, żeby wzięli w tym udział.
Zastanawialiśmy się, co by można było zrobić, żeby nasza młodzież tutaj halinowska miała co ze sobą, że tak powiem, zrobić. W Domu Kultury w Halinowie zajęcia plastyczne prowadziła absolwentka Akademii Sztuk Pięknych i od niej właśnie też pomysł realizacji takiego programu już o szerokim zakresie w ramach warsztatów plastycznych.
Chciałam zgłosić moją córkę na warsztaty plastyczne.
A skąd pani miała informację, że coś takiego jest?
Ulotki były porozkładane w różnych miejscach, a moje dziecko lubi rysować, a u nas w miejscowości nie ma innych możliwości rozwijania swoich talentów, także chcemy skorzystać. Temat dla mnie jest mniej ważny, ważne, że będą zajęcia. Opłaty chyba nie ma, to jakoś chyba urząd płaci, ale gdyby trzeba było zapłacić, też bym zapłaciła.
Jolanta Damasiewicz, burmistrz miasta Halinów. Mieszkańcy głównie oczekują takich projektów twardych, takich infrastrukturalnych. Dużo mniejsza wiedza jest na temat tych projektów społecznych z kapitału ludzkiego. My jako gmina do tej pory nie mieliśmy dużej oferty, głównie dla młodzieży. Dzięki tym projektom zaangażowaliśmy tą młodzież starszą, żeby mogli się wykazać, żeby coś na miejscu mogli zrobić, żeby nie była jedyna ich ucieczką to Warszawa. Chcemy, żeby mieli jakiś dostęp tutaj do tego na miejscu. No i stąd też warsztaty plastyczne i teatralne i ten piknik z kulturą średniowiecza. No ludzie się tym interesują, chcą o tym bliżej wiedzieć, no ale czasami za daleko jest im jechać gdzieś do Warszawy, żeby te swoje potrzeby zrealizować.
Będzie kontynuacja?
Mam nadzieję, że Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych dalej będzie przeznaczać pieniądze na te programy społeczne, bo jest to bardzo ważne dla społeczności lokalnej.
wszystkim zainteresowanym pozyskiwaniem środków z programu operacyjnego Kapitał Ludzki. Przypominam numer telefonu. Można dzwonić teraz i zaczerpnąć informacji 022 645 56 66. 022 645 56 66. A kolejna audycja Fundusze Unijne dla Mazowsza w piątek o 11.30. Zapraszam. Robert Duchniak, kłaniam się.
Audycja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu województwa mazowieckiego w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki.